reakcji w Radiu Szczecin.
Już po południu, w coraz bardziej świątecznym klimacie, Państwa bardzo witamy gorąco. Mariusz Tałajkowski Państwa wita w czapeczce czerwonej. Krzysztof Kukliński przed mikrofonem, dzisiaj w nieco mniejszym składzie, ale równie zwarci i gotowi do tego, żeby z Państwa problemami się zmierzyć w czasie reakcji. Chciałem coś powiedzieć o pogodzie, bo spojrzałem na bardzo długoterminową pogodę, żeby przekonać się, jaka będzie Wigilia. Tak nawiasem mówiąc, nie wiem, czy George Michael już dzisiaj wybrzmiał na naszej playliście, w każdym razie w mojej lodówce już zamieszkał i ten najsłynniejszy wideoklip na całym świecie. Wiecie, ta biała zima w górach, a oni jak małe dzieci bez czapek. Zatem zobaczyłem, czy mamy szansę na białe święta. Według synoptyków absolutnie nie. Wigilia będzie z 6 stopniami na plusie, w dodatku z chmurami i deszczem. No dobrze, ale jakoś sobie z tym poradzimy. Taki mamy przecież klimat. 510 37 i 36 numer telefonu do naszego studia. Proszę dzwonić śmiało w każdej sprawie. O pogodzie również, jeżeli ktoś ma taką potrzebę. 510 37 i 32 czujny numer. Czas reakcji @radioszczecin.pl to jest adres mailowy. Ale dzisiaj zupełnie wyjątkowo przymroziło troszeczkę. Było na minusie nawet, tak około minus jednego, może minus dwa, gdzieniegdzie. No i zawsze przy tej okazji to jeszcze nie zima, to jeszcze nie zima. W kalendarzu i w astronomii zima będzie za ładnych jeszcze kilkanaście dni, tak mniej więcej. Ale już troszeczkę zaskakuje, potrafi w każdym razie zaskoczyć. Czy zaskoczyła drogowców? Zawsze, kiedy jest trochę na minusie, a jeszcze trochę wilgotno, to nasz czujny numer rejestruje sporo Państwa zgłoszeń z różnych miejsc. Zaczęło się o godzinie 4:10.
Jest godzina 4:10, w powietrzu wilgoć, na termometrach minusowe temperatury, piaskarki jeżdżą. Zima nie zaskoczyła.
Tak, na pewno. No dobrze, sprawdźmy. Teraz 4:40.
4:40, a spół się sypie po ulicach. Ząbie, zdroje, podjął. Pozdrawiam.
No naprawdę. Jesteśmy pod wrażeniem. Teraz trochę przesuniemy się w czasie. Jest 6:30 mniej więcej, 1 stopień poniżej zera. Gdzieniegdzie może poza Szczecinem 2 poniżej zera. No i ulica Światowida wygląda na to, że szyna nie wytrzymała tego mrozu.
Witam, ulica Światowida, kierunek Wyszyńskiego, pęknięta szyna tramwajowa, ekipa techniczna na miejscu. Przygotujmy się na poranne poniedziałkowe utrudnienia.
Dziękujemy, to był Szczecin i okolice. Teraz 6:40, droga 142, zwana popularnie Chociwelką.
Właśnie pokonuję trasę z Marszewa, słynną Chociwelką, drogą 142. Lód niesamowity, prędkość maksymalna 40, może 50 na godzinę.
A to droga wojewódzka, zatem służby trochę przyspały. Teraz 6:46, Kołbaskowo-Szczecin i dokładnie nie wiemy, o jaką trasę chodzi, ale był lód.
Chciałabym zapytać, czy piaskarki, solniczki i inne lodowe łamaczki zapomniały dziś o trasie Kołbaskowo-Szczecin? Lód jest ogromny i uważajcie spokojnie podróże.
Punkt dla pani za lodowe łamaczki. Piękne, zapamiętamy. 510 37 i 36 numer telefonu do naszego studia. 3:06 to jest do studia, 3:02 to czujny czas reakcji @radioszczecin.pl to jest adres mailowy. Niektórzy nasi słuchacze dzwonią pod czujny numer, dostrzegamy i słyszymy, że mają jakiś poważny problem i chcieliby po prostu pomocy, a my od tego przecież jesteśmy, ale niewiele możemy zrobić.
Dzień dobry Państwu, mieszkam w Stolcu i bardzo bym prosiła, aby Państwo się odezwało do mnie, bo mam bardzo ważną sprawę, w sprawie której chciałabym się z Państwem podzielić, poradzić, co mam dalej robić.
Naprawdę chcielibyśmy, ale prosimy zawsze przy takiej okazji, żeby nagrać także swój numer telefonu, a my oddzwaniamy wtedy. Numer telefonu. To jeszcze raz przypomnę, ten czujny 510 37 i 32, ten do studia to z 3 6 na końcu. Telefon już nie, taki jesienny właściwie, jesienny, ale może być zimowy, bo ta sytuacja może przecież trwać przez całą zimę, a później nawet wiosenny.
Dzień dobry. Tu mówi mieszkaniec ulicy Szwedzkiej w Szczecinie. Chodzi o odbiór worków z liśćmi przy ulicy Szwedzkiej. Na naszej ulicy rosną dęby, które są pomnikiem przyrody i tych liści jest bardzo dużo. To znaczy, one mieszkańcy zbierają, układają w workach pod drzewami. Dzwoniłem do zarządu dróg. Tam mi odpowiedziano, że nie mają gdzie składować, żebym sprawę zgłosił do Urzędu Miasta. Urząd Miasta twierdzi, że to niemożliwe. Więc dzwonię ponownie do ZDI. Tam twierdzą, że w tym roku już nie będą zbierać, będą zbierać po nowym roku. Obawiam się, że zwierzęta mogą te worki rozszarpać i po prostu zrobi się większy bałagan. Proszę o interwencję.
Dziękujemy za sygnał. No zadzwonimy do ZDI. Ale w ogóle Urząd Miasta i ZDI to jest praktycznie to samo, więc nie wiem skąd ten ping-pong się wziął, czy nie można po prostu tych telefonów, tych zgłoszeń załatwić w jednym urzędzie, odpowiedzieć na pytanie, wysłać tam kogoś, żeby te wory z tymi liśćmi odebrał, no bo w końcu no, od tego są te służby. No a cóż, jeżeli państwo już naprawdę nie mogą się doczekać, jeżeli te wory będą zalegać i tak dalej, to pozostają PSZOK-i w Szczecinie. Chyba przyjmują zieleninę. Nie, przepraszam, w Szczecinie nie przyjmują już zieleniny, bo także na ten temat, chyba że coś się zmieniło, robiliśmy programy, że skoro odbierają służby te wszystkie odpady zielone, czyli liście, trawy i tym podobne, no to już PSZOK tego nie robi. W Szczecinie przynajmniej, bo w ościennych gminach tak, do PSZOK-u można to zawieść. 510-37-36 kompletnie zmieniamy temat, bo o alkoholu będzie znowu w czasie reakcji, bo cały czas otrzymujemy od państwa telefony w tej sprawie, bo cały czas jest ta koncepcja nocnej prohibicji w Szczecinie, która pojawiła się w 2022 roku. Tak naprawdę to oddolne były potrzeby mieszkańców Szczecina, którzy narzekają na sąsiedztwo sklepów całodobowych z alkoholem. Co się przy takich sklepach dzieje, to nie muszę państwu opowiadać. I ludzie alarmowali, dzwonili także do czasu reakcji, dzwonili do radnych i radni podjęli temat, i to jest pozytywna reakcja, podjęli temat i obiecali, że zajmą się nocną prohibicją, być może taka będzie wprowadzona, w każdym razie wtedy wszyscy byli za. No i temat jakoś ugrzązł. Ale my cały czas o nim mówimy, przypominamy i mamy nadzieję, że taki projekt stanie w końcu na Radzie Miejskiej, na Radzie Miasta i będzie przegłosowany i w tych najbardziej niebezpiecznych, trudnych miejscach naszego miasta, może całe miasto nawet, tak właśnie określić, będzie zakaz nocnej sprzedaży alkoholu. Tak jak powiedziałem, cały czas otrzymujemy telefony w tej sprawie z różnymi pomysłami, także ze zdaniami za i przeciw tej nocnej prohibicji i oto jeden z takich głosów.
Na tych stacjach, nawet jak będzie całodobowo, to tam jest jakaś ochrona, tam się tak raczej moim zdaniem nie dzieje. A te sklepy monopolowe, no to naprawdę są. I to dziwię się, że to jest tak, że widzicie obok siebie obie trzy podobowe. Nie powinno być w takich centrach. Można na uboczu gdzieś zrobić taki jeden sklep, niech tam się wszyscy zważą. Wtedy tam jeden patrol policji zaangażowany będzie, a nie 50 patroli policji, że za dużo po prostu tego jest.
To było a propos także sprzedaży na stacjach paliw. Taki pomysł, żeby zrobić jeden wielki, całodobowy, gigantyczny sklep z alkoholem, tak obstawiony jeszcze policją, żeby tam się nic nie działo. A kto wie, może. A jeżeli chodzi o alkohol, to jeszcze mail, który sobie trochę poczekał, bo kiedyś w czasie reakcji mówiliśmy o tym, nie wiem, czy państwo wiedzą, ci, którzy korzystali już z usług nowej, pięknej zresztą fabryki wody, długo oczekiwanego w naszym mieście akwaparku, to wiedzą, że tam także można się napić. I mówiliśmy o tym w czasie reakcji i jeden z naszych słuchaczy wysłał do nas maila w tej sprawie. Wysłuchałem niedawno audycję z października na temat alkoholu dostępnego w fabryce wody. Okazuje się, że w fabryce wody mogę kupić 0,7 wódki w strefie gastro. W związku z tym mam pytanie, jeśli po wypiciu tejże przejdę ze strefy gastro do strefy basenowej albo na ściankę wspinaczkową na przykład, a mam mocną głowę i nikt nie pozna, że piłem, bo przecież alkomatem na pewno nikt nie zmierzy, i rozwalę sobie głowę albo się utopię na basenie, to kto wtedy odpowiada? Bo jak idę na przykład na mecz, to za wszelkie burdy, fajerwerki i tym podobne zawsze odpowiadał organizator wydarzenia, pyta słuchacz. No i jeszcze takie postscriptum, taka uwaga ogólna na temat alkoholu. Nie widziałem w Europie kraju, aby były sklep przy sklepie niektóre całą dobę, a u nas są przypadki kamienic, że na odcinku 50 metrów żabka, duży Ben z połem i jeszcze jakiś całodobowy prywaciarz. Dziękujemy za tego maila i za przypomnienie o tej fabryce wody. No na razie usłyszeliśmy w czasach reakcji, bo rozmawialiśmy z rzecznikiem fabryki wody, że ten alkohol będzie. Nic złego miasto w tym nie widzi i raczej będzie. Ale także słuchaliśmy wypowiedzi i ekspertów, i radnych bodajże nawet w tej sprawie, że to nie jest najlepszy pomysł ze sprzedażą alkoholu w fabryce wody właśnie na basenach, gdzie no wiadomo, coś się może wydarzyć. Więc tak jak powiedziałem, wrócimy do tego tematu, a jeżeli chodzi o prohibicję, to trzymamy za słowo. Pan Łukasz Tyszler był naszym gościem, który jest w Komisji Zdrowia, jest wiceprzewodniczącym Komisji Zdrowia w Radzie Miasta i 10 października na naszej antenie obiecywał, że projekt stosowny będzie tej prohibicji i że on będzie poddany pod głosowanie na Radzie Miasta.
Potrzebujemy na pewno około 2 miesięcy, żeby przeprowadzić tą procedurę tworzenia uchwały, projektu uchwały i potem przedyskutowania i na komisjach, bo to ważne. Podejrzewam też, że będzie źródłem ewentualnie pewnych sugestii mieszkańców. Dlatego zakładam, że w styczniu na przykład pewnie może taka uchwała zostać podjęta.
Trzymamy za słowo. Będziemy także pytać, czy coś już udało się napisać, zrobić, jakie ewentualnie ramy ten projekt będzie miał, co radni wymyślą a propos nocnej prohibicji. Jeszcze jeden telefon w sprawie punktów sprzedaży, zwłaszcza tej całodobowej sprzedaży alkoholu. Tutaj nasz słuchacz zwraca uwagę, że to może być zakłócanie miru domowego. Posłuchajmy telefonu.
Dzień dobry. Ci klienci tych sklepów zakłócają mir domowy ludziom. Nie mogą spać. Nie można zakłócać miru domowego. Trzeba to uzgodnić z sąsiadem, jak się robi jakiś remont czy coś. No jakoś to trzeba się porozumieć. Natomiast miasto, wydając takie pozwolenia, zakłóca obywatelom ten mir po prostu. Może w drugą stronę by trzeba było iść i po prostu ci ludzie, którzy są, taki pozew zbiorowy do miasto, powinni o zakłócanie porządku wydawaniem koncesji. Dziękuję i pozdrawiam.
Dziękujemy i pozdrawiamy. Osobiście z tym mirem mam raczej negatywne skojarzenia, ale dobra, no taka nazwa jest, mir domowy. Gdyby to było takie proste, ale niestety nie jest, bo mir domowy zgodnie z artykułem 193 Kodeksu Karnego jest przestępstwem naruszenia polegającym na tym, że ktoś wdziera się na przykład do cudzego domu, mieszkania, lokalu, pomieszczenia lub nawet na ogrodzony teren. Albo wbrew żądaniu osoby uprawnionej nie opuszcza takiego miejsca. To jest naruszenie miru domowego. Natomiast takie zakłócanie z zewnątrz, hałasy i tak dalej, to może zostać podciągnięte pod wykroczenie. Jest to gdzieś tam opisane w kodeksie wykroczeń, ale bardzo trudne do wyegzekwowania. Jeżeli chodzi o mir domowy, gdyby Państwo byli zainteresowani, bo to ciekawa tematyka jest, to może w następnych czasach reakcji porozmawiamy z prawnikiem na ten temat i jakieś takie dokładne informacje i przykłady i co można zrobić w razie takiego zakłócenia miru domowego. Co można zrobić, jakie mamy instrumenty. Z nami pierwszy gość, pani Alicja Balasińska. Dzień dobry, pani Alicjo.
Dzień dobry.
Witam serdecznie. Pani Alicja Balasińska jest siostrą mamy 5-letniego chłopca, który ma na imię Franek. I o tym chłopcu w ubiegłym tygodniu mówiliśmy, że no niedawno, można powiedzieć, spotkał i jego, i mamę, i rodzinę dalszą również pewien wstrząs, ponieważ no, zapadła diagnoza, że Franek jest chory. Pani Alicjo, jaka diagnoza, tak, jaka choroba? I na koniec, najważniejsze, jak możemy pomóc w tej sytuacji?
Tak, że diagnoza padła. Franio był leczony pod kątem spektrum autystycznego, gdzie musiał wykonać wyniki. Wyniki były, próby wątrobowe były podwyższone. Siostra została skierowana do szpitala i tam były zrobione wyniki pod kątem dystrofii mięśniowej Duchenna, bo było takie podejrzenie i 3 tygodnie temu przyszedł wynik potwierdzający tą chorobę. No i na chwilę obecną to jest bardzo wszystko świeże dla rodziny, dla wszystkich w ogóle wkoło, bo my po prostu żeśmy czytali na temat tego, dostaliśmy informację od neurologa, jaka to jest choroba, z czym to się wiąże. No i na chwilę obecną potrzebujemy pomoc typu składek, zbiórek, bo teraz przede wszystkim to tylko rehabilitacje, jak najwięcej rehabilitacji, żeby opóźnić jakby rozwój tej choroby, żeby po prostu to szybko nie postępowało. To jest choroba, tak można nazwać, to jest śmiertelna choroba. Mhm. Z niej się nie wychodzi tak naprawdę. Są sposoby leczenia, ale to jest, mówię, my jeszcze jesteśmy świeżo z tym. Franio jest pod kątem lekarzy, ma wszystkie szczepionki robione, wszystkie badania. Także później będzie wizyta w Warszawie, w Centrum Dziecka. Tam będzie miał robione ponownie badania, jakim sposobem będzie mógł być leczony. Także na chwilę obecną tylko są rehabilitacje i wszystkie badania. I oczekujemy tego, żeby po prostu ludzie w jakiś sposób pomogli, typu składki, licytacje mamy zorganizowane na tą chwilę. Mhm.
Pani Alicjo, na razie rehabilitacja, jak rozumiem, dotycząca i jakiegoś spowolnienia postępu tej choroby, to jest dystrofia mięśniowa Duchenna. Trochę poznaliśmy tę rzadką chorobę i tak jak pani powiedziała, długotrwającą, ale z bardzo negatywnymi rokowaniami. Jest jakieś światełko w tunelu, ponieważ wiemy skądinąd, że prowadzone są badania i możliwa jest być może terapia genowa, niestety bardzo, bardzo kosztowna, bo także pod opieką, można powiedzieć, naszego radia, ale nie tylko naszego, jest również syn naszego redakcyjnego kolegi, Adaś Orlik, u którego także zdiagnozowano dystrofię mięśniową. Na razie państwo oczekują pomocy w rehabilitacji, tak? Rehabilitacji tak. Dotyczącej i
rehabilitacji,
tej choroby i również autyzmu, jak rozumiem, tak?
Tak, dalej jest tak. I właśnie niedawno dostałam już telefon po tym, nie wiem, czy po tym, co mieliśmy wywiad radiowy. No i odezwała się pan psychiatra dziecięcy. Odezwał się, przyjmie nas w środę. Także fajnie, bo siostra już 7 ma komisję i musimy pod kątem teraz tego zrobić wszystkie badania pod kątem spektrum autystycznego.
Mm-hmm. Dostęp zresztą, tak nawiasem mówiąc, dostęp do lekarzy, psychiatrów dziecięcych tak. Jest bardzo, bardzo utrudniony.
Bardzo. Mimo to, że prywatnie, ale jest naprawdę bardzo utrudniony. No mówię, że żyjemy już w takich czasach, że młodzież, dzieci naprawdę potrzebują tych psychiatrów, a ich po prostu, no niestety, ale nie ma. Nie ma, jest bardzo ciężko, żeby zrobić jakikolwiek termin. Mm-hmm.
Myśleli państwo nad próbą leczenia Franka? Mam tutaj na myśli właśnie dystrofię mięśniową Duchenna?
Tak, cały czas. Mhm.
Bo tutaj już, no z tego co wiemy, tak, to już kwoty są no, zdecydowanie wyższe niż kwota oczekiwana za tą rehabilitację, tak?
Tak. No mówię, no to jest taki początek na razie, po prostu dopóki no nie mamy tak jakby konkretnie, że on będzie leczony, czy w Stanach, czy gdziekolwiek, jaki będzie sposób tego leczenia, to też nie możemy podać tej sumy nie wiadomo jakiej, bo po prostu my nie wiemy na tą chwilę, tak? Wiemy też tylko tyle, że Franio ma bardzo duży przyrost mięśni, co tak jakby w jakimś sensie może wykluczać do tego, żeby dostał jakiekolwiek szczepionki pod kątem właśnie dystrofii, bo on ma duży przyrost mięśni. Mhm. Już to na początek wiemy, ale tylko tyle po prostu wiemy.
Pani Alicjo, jest zorganizowana zbiórka w internecie, tak? Pod jakim adresem?
Licytacja dla Frania.
I link jest na naszej stronie internetowej. Może trochę być utrudnione teraz odnalezienie go, bo ono jest w wiadomości która była w ubiegłym tygodniu, ale zaraz, no niedługo po czasie reakcji, także będzie na podstronie czas reakcji w miejscu naszej audycji, będzie link do zbiórki. Co jeszcze mogę powiedzieć? W następnych czasach reakcji będziemy gościli przedstawiciela Izby Administracji Skarbowej. Dlaczego? Dlatego, że to jest właśnie ten czas teraz, kiedy można zainteresować się przekazaniem swojego 1,5% podatku na organizację pożytku publicznego. I w takich sytuacjach również rodzice chorych dzieci mogą skorzystać z pomocy takich organizacji pożytku publicznego, które w ich imieniu mogą zbierać pieniądze na rehabilitację, leczenie, na pomoc. I to są zbiórki konkretnie na konkretną osobę, na konkretne dziecko, na konkretną pomoc.
Tak.
Więcej na ten temat będzie w środowym, najprawdopodobniej środowym czasie reakcji, to znaczy więcej na temat właśnie tego odpisu podatku. Na dzisiaj, pani Alicjo, bardzo pani dziękuję. Tak jak powiedziałem, zbiórka jest w internecie, jest adres na naszej stronie internetowej. Po programie Czas Reakcji będzie również na podstronie Czasu Reakcji. Pani Alicja Balasińska była naszym gościem. Bardzo pani dziękuję.
Dziękuję
za udział
również
w naszym programie.
Dziękuję ślicznie.
Dziękuję bardzo. I jeszcze jeden telefon właśnie a propos tych zbiórek i tego odpisu podatkowego.
Dzień dobry, dzwonię ze Szczecina w sprawie Adasia. Niedługo będziemy się rozliczali z PIT-u, to też można pomóc Adasiowi, dać 1%. Bardzo dużo ludzi daje i ja też zachęcam ludzi, żeby dawali Adasiowi 1%, bo niektórzy nie wiedzą, na kogo mają dać, chętnie nie dadzą na Adasia, bo rzeczywiście dziecko potrzebuje. Dziękuję, do widzenia.
Dziękujemy bardzo. W środę kompleksowe informacje na temat i Adasia, i jak pomóc, i co wpisać w zeznaniu podatkowym, i jak ewentualnie, gdyby ktoś miał taką potrzebę, jak ewentualnie skorzystać z pomocy organizacji pożytku publicznego, które mogą korzystać z kolei z tego odpisu podatkowego. 510-37-36 numer do studia, 32. Na końcu to jest numer czujny i czas reakcji @radioszczecin.pl. To jest adres mailowy. Nie wiem, czy państwo wiedzą, ci, którzy mają dzieci takie podstawówkowe, zwłaszcza już w 8 klasie, to jest strasznie ważna klasa, decydują się tutaj losy dziecka, ponieważ od tego, jak wypadnie na przykład, to bardzo ważny egzamin, egzamin ósmoklasisty, decyduje się, do jakiej szkoły średniej później dalej dziecko pójdzie. No i właśnie dzisiaj rozpoczęły się próbne egzaminy ósmoklasisty, potrwają do 4 grudnia i o tych egzaminach próbnych, ale również, bo za pół roku już te ostateczne będą egzaminy ósmoklasisty, o tych właśnie egzaminach będzie w kolejnym czasie reakcji w czwartek. Proszę uważać, rodzice, w czwartek będzie dużo informacji i na temat próbnych egzaminów, no będzie już po nich, ale szkoła będzie miała możliwość jeszcze zorganizowania dodatkowych próbnych egzaminów, gdyby okazało się, że te, które właśnie teraz są prowadzone, nie wypadły najlepiej. Chodzi o to, żeby dziecko przede wszystkim przyzwyczaić do tych egzaminacyjnych warunków, no bo to chyba pierwsze w ogóle takie spotkanie z takim poważnym egzaminem na sali, z obcymi ludźmi i tak dalej, i tak dalej. No a później już ten najważniejszy ósmoklasisty, tak jak powiedziałem, i od niego, i od wyników na świadectwie zależy dalszy los dziecka, więc trzeba się do tego solidnie przygotować. Będzie zatem o próbnych egzaminach, no i najważniejsze będzie o egzaminach tych już końcowych, ósmoklasisty, a będzie w szczególności, będziemy rozmawiali w szczególności o pewnych wyjątkowych uprawnieniach niektórych dzieci, wynikających ze stanu zdrowia, zdolności, można nawet powiedzieć, uprawnieniach do wydłużenia czasu trwania egzaminu ósmoklasisty, ponieważ otrzymujemy sporo pytań na ten temat. Okazuje się, że jest wiele takich przyczyn, dla których może zostać wydłużony czas trwania tego egzaminu. I o wszystkich tych przyczynach państwu opowiemy i jak skorzystać z tej możliwości. To będzie w czwartek w naszym programie Czas Reakcji. Już teraz zapowiadam. A już za chwilę będziemy rozmawiali o Black Friday. To niby za nami, ale tak jak mówiłem przed tym czarnym piątkiem, w tamtym tygodniu, w czasie reakcji, że prawdopodobnie sprzedawcy rozciągną ten piątek na cały tydzień i nawet w reklamach, które przed chwilą wybrzmiały, mogliśmy usłyszeć o Black Week. Cały tydzień z promocjami. Mnóstwo promocji. Ostrzegaliśmy, opowiadaliśmy o tym również, że sprzedawcy z tej okazji korzystają, by nie do końca, nie na 100% uczciwie podejść do klienta i rzeczywiście zaoferować mu naprawdę niższą cenę za produkt, który normalnie sprzedawany jest w wyższej cenie. Bywają tutaj różne haczyki i na ten temat będziemy dzisiaj rozmawiali w czasie reakcji. Znowu naszym gościem będzie pani Longina Kaczmarek, miejski rzecznik konsumentów. Poczekamy trochę na połączenie, bo nie tylko będzie o tych możliwych pułapkach czarno-tygodniowych już w tej chwili, ale także o tym, że no, czasami goniąc za promocjami kupujemy coś wręcz z zamkniętymi oczami. Dużo taniej, super okazja, bierzemy w ciemno. No i później przynosimy do domu, okazuje się, że to coś nie spełnia naszych oczekiwań, albo jest kiepskiej jakości, albo wręcz jest z jakąś wadą fabryczną. Co wtedy? Czy dlatego, że to zostało sprzedane po niższej cenie, promocyjnej cenie, to trochę mamy ograniczone prawa konsumenckie, prawo na przykład do reklamowania, do zwrotu, do żądania pieniędzy, żądania naprawy, wymiany na inny i tak dalej, czy nie? O tym dzisiaj będzie w czasie reakcji. A teraz telefon od naszego słuchacza, który jeszcze przed czarnym piątkiem zatelefonował i powiedział, to opisał taką sytuację, jakie bywają skomplikowane te promocje, bo bywa tak, że przy jednym produkcie widnieją aż trzy ceny. No i bądź tu mądry.
A dzień dobry, stały słuchacz naszego fajnego radia. Wczoraj ciekawą rzecz zauważyłem w jednym ze sklepów w galerii handlowej, już nie będę mówił jakiej. W każdym razie sklep się zajmuje sprzedażą wyposażenia, dekoracje do domu, takie rzeczy. No i oczywiście gadżety świąteczne. No i na jednym z gadżetów, to był taki jakby drewniany konik, były oczywiście trzy ceny ze względu na ten Black Friday i tak dalej. I teraz tak, była pierwsza cena, gdzie było napisane cena regularna 60 zł, na 59 na dobrą sprawę. Później była cena z ostatniej, najniższa cena z ostatnich 30 dni, 15 zł. I cena aktualna 40 zł. Także, no tak chyba nie wszyscy oszukują, ale to tak świadome podniesienie ceny według mnie. Pozdrawiam.
Były różne pomysły na obniżki i różne dziwne manewry sprzedających. Także dowiedzieliśmy się o takim, że owszem, była obniżona cena, bardzo mocno obniżona cena w czasie tego Black Friday, może nawet i dłużej będzie, ale z odpowiednim kodem rabatowym, czyli jeżeli tylko ktoś miał ten kod, to mógł z takiej obniżki skorzystać. No i tutaj był pewien haczyk, ponieważ rzeczywiście to była duża obniżka, natomiast cena, która widniała jako ta normalna, czyli z ostatnich 30 dni, była znacznie wyższa. To brzmi trochę skomplikowanie, ale naprawdę w niektórych sytuacjach promocyjnych trudno się połapać, o co chodzi. No i bywało tak, że ludzie naprawdę mocno byli zachęceni taką promocją. Okazywało się, że ta promocja nie do końca była promocją i nie była to jakaś znacząca obniżka. Tutaj właśnie kluczem do zrozumienia tego był ten kod. Owszem, można było skorzystać z dużej promocji, ale tylko z kodem, tylko posiadając jakąś kartę stałego klienta albo udostępniając na przykład szeroko swoje dane osobowe. Z nami kolejny gość, pan Tomasz Owsik-Kozłowski, rzecznik szpitala w Zdunowie. Dzień dobry, panie Tomaszu, na bardzo dalekie prawobrzeże teraz państwa zaproszę. Witam.
Dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Bo do szpitala w Zdunowie państwa zaproszę, ale tylko tak, żeby zwiedzić, zobaczyć, przyjrzeć się. Zresztą w ładnych okolicznościach przyrody, w otulinie lasu, szpital w Zdunowie. Jedna, ale z dwóch stron droga dochodzi do tego szpitala. Nazywa się profesora Tomasza Żuka. Tą drogą jeżdżą autobusy, ale rzadko i długo. I to jest problem, bo szpital duży, pacjentów dużo, pracowników dużo, ludzi przychodzących po prostu do tego szpitala, żeby poradzić się lekarza w jakiejś sprawie. Ja nie mówię o tych hospitalizowanych, ale o tych, którzy przychodzą do różnego rodzaju poradni, dużo. No i problem z komunikacją, prawda, panie Tomaszu?
Rzeczywiście spory problem, bo o ile mamy autobusy i można do szpitala dojechać, jest zresztą taki przystanek z Dunowo Szpital, to jest dosyć długa i uciążliwa podróż, zwłaszcza dla tych, którzy pamiętają jeszcze autobus pospieszny, który wiózł ich no, dużo szybciej i bezpośrednio z centrum miasta. Z tymi pytaniami od pacjentów, co z tym autobusem, nasz personel mierzy się właściwie codziennie, zresztą personel sam te pytania czasem zadaje, bo około 900 osób, które pracują w Dunowie, jakaś część tych osób, nie wiem jaka, ale z pewnością jakaś poruszająca się komunikacją miejską, no zazwyczaj dosyć długa to jest wycieczka do pracy.
Panie Tomaszu, kiedyś jeździł autobus G, tak się nazywał.
Tak,
rzeczywiście jeździł i już nie jeździ, nawet radni o tym mówili, żeby przywrócić tę linię. Ona została zlikwidowana w ramach urealniania szczecińskiej komunikacji miejskiej, to znaczy po prostu cięcia kosztów, tak można powiedzieć, bardziej brutalnie. Ten autobus już nie jeździ, a nie tylko mieszkańcy dalekiego Prawobrzeża i radni ich reprezentujący, ale również szpital jest za przywróceniem tego G, prawda?
Tak, rzeczywiście tak jest. Autobus G został, tak naprawdę my dostaliśmy taką informację, że został zawieszony, a nie zlikwidowany, ale to zawieszenie już trwa chyba dobre 3 lata. I rozumiemy, że wszystko oczywiście jak zwykle jest spowodowane pieniędzmi, a właściwie ich brakiem i trudno z tym dyskutować. My jako szpital wiemy, co to znaczy, niestety. Z drugiej strony no trudno nam się rzeczywiście pogodzić z tym, że trudno jest dotrzeć do szpitala w Dunowie komunikacją miejską. To wiemy od pacjentów, no nie wymyśliliśmy sobie tego kłopotu, tylko to pacjenci zazwyczaj pytają nas albo tak planują swoje wizyty, żeby jednym z tych autobusów odpowiednio dotrzeć do szpitala, bo jest to dosyć spora wycieczka już z samego basenu górniczego, około pół godziny taka wyprawa trwa, a jeszcze do basenu górniczego, jeżeli ktoś jedzie z centrum miasta, no to musi sobie
bo te autobusy z basenu właściwie jeden, tylko on tak dosyć mocno kluczy, zanim dojedzie do Zdunowa, prawda? Kiedyś chyba miałem okazję nim pojechać.
Tak, ja też miałem okazję. Właściwie są to dwa autobusy, linii 73 i 93. Jedna linia, ale tak naprawdę różni się tym, że jeden zaczyna jechać od Dąbia, a drugi zaczyna jechać od Zdrojów i Słonecznego, więc poruszają się tą samą linią, ale w przeciwnych kierunkach. Ja sprawdziłem przed naszą audycją. Jeden jedzie do szpitala 34 minuty, drugi 28, więc około pół godzinki trzeba liczyć. Trochę kluczą. Oczywiście dla chcącego nic trudnego dojechać do szpitala można. To nie jest tak, że jesteśmy odcięci od świata. Jest stacja PKP. PKP Dunowo.
O właśnie chciałem o nią zapytać, tak? Pociągiem także.
Pociągiem także, ja też taką podróż mam zresztą za sobą taką, żeby sprawdzić jak to jest. I można na pewno szybciej z dworca dojechać pociągiem niż kluczyć autobusami. Kłopot zaczyna się zwłaszcza dla pacjentów ortopedycznych, gdy oni z tego dworca muszą, czy z tej stacji muszą dojść do bryły szpitala, bo to jest taki dobry kilometr jeszcze spaceru ze samej stacji, albo podjechanie rzeczywiście jednego przystanku tymi autobusami, o których mówimy.
Dobra, panie Tomaszu, czyli reasumując, szpital teraz pana głosem mówi głośno i wyraźnie, potrzebujemy pośpiesznego autobusu G, przywrócenia tej tymczasowo zawieszonej linii, tak żeby on jeździł i żeby się tam zatrzymywał, tak?
Tak, ten głos to nie jest nic nowego. My rzeczywiście o tym mówimy od samego początku. Liczyliśmy, że zawieszenie jest czasowe i liczymy nadal, że ta czasowość się skończy i że pacjenci, ale nie tylko pacjenci, także personel, bo tego personelu jest sporo w szpitalu, będą mogli, mamy nadzieję wielką, niebawem dojechać do szpitala autobusem pospiesznym.
Pan Tomasz Owsik-Kozłowski, rzecznik szpitala w Zdunowie, był naszym gościem. Dziękujemy, panie Tomaszu, dziękujemy i pozdrawiamy.
Do widzenia.
Do widzenia i czekamy na połączenie z panią Longiną Kaczmarek. Obiecana rozmowa na temat Black Friday. A w międzyczasie telefon od naszego słuchacza. Ponieważ padły zapowiedzi na naszej antenie w wiadomościach, zapowiedzi podwyżek. Już nie wiem, przyzwyczailiśmy się chyba do tych podwyżek. One są wszędzie, podwyżki gonią inflację. Nasze wypłaty niekoniecznie, zdaje się, są w czołówce tego peletonu, gdzieś tam z tyłu się ciągną. W każdym razie zostały zapowiedziane podwyżki czynszów w TBS-ach, Ale nie tylko w TBS-ach. Z nami jest pan Tomasz Klek, rzecznik miasta do spraw mieszkalnictwa. Dzień dobry, panie Tomaszu.
Dzień dobry, witam.
Który ostatnio o tych podwyżkach zakomunikował na naszej antenie. I kiedy pan Tomasz zakomunikował, zadzwonił do nas słuchacz i posłuchamy teraz tego telefonu.
Dzień dobry, witam serdecznie. Przed chwilą w serwisie informacyjnym usłyszałem u państwa, iż Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Szczecinie będzie podnosiło czynsz o 10%. I tutaj w materiale pan rzecznik Tomasz Klek powiedział, że wszystkie koszty rosną, że co jakiś czas się pojawiają takie podwyżki. Ale chciałbym się z tym nie zgodzić, ponieważ mam wiele informacji od mieszkańców, na przykład osiedla Wrzosowe Wzgórze, którzy zamieszkują od 2019 roku w nowo wybudowanym osiedlu, że co roku mają tą podwyżkę 10%. Niektórzy zaczynali czynsz mając 800 zł bez medii. Aktualnie po podwyżce od marca będą mieli ponad już grubo 1100-1200 zł. Chciałbym zadać takie pytanie do pana rzecznika Tomasza Kleka. Kiedy i czy jest to możliwe wstrzymanie tych podwyżek corocznych od 2019 do 2020, za chwilę 5 roku, tych podnoszeń co 10% oczywiście bez medii, tak? Także jeżeli z reakcji może ten temat pociągnąć dalej, także bardzo bym prosił i oczekuję na odpowiedź.
Dziękujemy za sygnał. No to ciągniemy temat, panie Tomaszu. Na naszej antenie powiedział pan o podwyżce 10%, ale powiedział pan również, że właściwie dla mieszkańców, najemców, TBS-ów, nie wiem jak ich nazwać, najemca, no niech będzie.
No nie jest tak, to, może być,
nie, tak, nie jest to temat nowy i właściwie ci ludzie tak co roku dostają coś w rodzaju takiej waloryzacji, tak? Tak można nazwać 10%, tak, można. Tych czynszów, tych opłat. Jak to wygląda?
No przede wszystkim może zacznijmy od tego, że ta wysokość czynszu jest ustalana w oparciu o pewne parametry, które są obiektywne i takie parametry nawet nie tyle ogłasza miasto, czy TBS, czy Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych, ale na przykład Wojewoda Zachodniopomorski, bo on ogłasza taki wskaźnik, wartość takiego wskaźnika, on się nazywa dość tak skomplikowanie, przeczytam, jest to wartość wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla Szczecina. I ten wskaźnik
myślałem,
jest
określany... jak pan jeszcze wprowadzał do tej nazwy, że zrozumiem, tak. Ale nie udało mi się.
No właśnie, nie jest to może łatwa nazwa, ale za chwilę wyjaśnię, o co w tej nazwie chodzi, o co chodzi w tej wartości. I ta wartość jest podawana przez wojewodę raz na 6 miesięcy. Ostatnio została podana w październiku. I się okazuje, że została ustalona na poziomie 8000 zł, co oznacza wzrost o 50% w stosunku do tego poprzedniego obowiązującego wskaźnika. Ten wskaźnik, on określa różne kwestie dotyczące na przykład kosztu wybudowania 1 m² mieszkania, remontu, ceny materiałów budowlanych. Okazuje się, że jednak te ceny cały czas rosną i te koszty z miesiąca na miesiąc, czy tego chcemy, czy nie, my tego byśmy nie chcieli, nikt tego by nie chciał, ale one jednak są coraz wyższe i musimy przy naliczaniu czynszu.
Ale wojewoda oszacował na 50% skok tych cen?
Tak, ten, tak.
Naprawdę?
Tak. To jest obwieszczenie, które się znajduje prawdopodobnie, tak sądzę, myślę. No. 100% na stronie gdzieś tam w Urzędu Wojewódzkiego mamy taką informację, my to musimy sprawdzać. I w oparciu o to te czynsze są określane na najbliższe.
Dobrze, panie Tomaszu, to właściwie wypadałoby zapytać, to dlaczego tak tanio jest w TBS-ach, bo pan powiedział w tamtym tygodniu w wiadomościach o 10% jednak podwyżce, a nie 50%.
Można byłoby założyć właśnie 50% podwyżkę, gdybyśmy mieli się trzymać tych wskaźników.
I powiedzieć, że to wojewoda i koniec.
I też byłoby to uzasadnienie, ale jakby biorąc pod uwagę też kwestie społeczne, kwestie takie, że nie możemy obciążyć teraz budżetów w taki nadmierny sposób mieszkańców Szczecina. Stąd wzięto pod uwagę ten wskaźnik, ale ustalono, że to będzie takie, te 10% to będzie takie maksimum, które zostanie naliczone, ten wzrost czynszu o 10%. stąd taka decyzja po analizie, po tych różnych...
Ale tutaj nasz słuchacz przywoływał przykład jednego z osiedli, czy też bloków TBS-owskich, gdzie właściwie te 10% podwyżki to jest taki standard i to od 2018 roku, kiedy jeszcze ta inflacja nie była taka miażdżąca, prawda, pamiętamy. Ona, można powiedzieć, wystrzeliła od 2022 roku, no może trochę wcześniej, ale nie 2018 rok, a tam tak cykało, można powiedzieć, co wiosnę o 10%. To jest taki standard, czy... Czy nie?
Nie mam tutaj pewności, musiałbym to sprawdzić, od kiedy i w jakim okresie były te podwyżki, ale ja osobiście uważam, że lepiej to robić raz na rok, czy nawet jakimś...
Małymi kroczkami, niż potem buchnąć 50%.
Udawać, że się nic nie dzieje, że na rynku mamy pewną stabilność i ceny nie rosną, a potem w momencie, kiedy się już ta rzeczywistość rozjedzie z tym, co mamy na przykład w komunalce, w mieszkaniówce, podwyższyć czynsz, jakby próbować go urealnić i on wtedy, ta podwyżka wyniesie 50% i faktycznie wszyscy to odczujemy i mieszkańcy będą mieli żal. Dlaczego robicie to raz na 3-4 lata, a nie na przykład raz w roku, czy tam powiedzmy cyklicznie? No bo wtedy byśmy byli w stanie to sobie jakoś tam poukładać i zaplanować, bo wszystko wzrasta koszt ceny
energii.
Panie Tomaszu,
nie tylko TBS-y, tak? W ogóle wszystko, co należy do miasta, podrożało, tak? Komunalne i
mówimy
inne
też o mieszkaniach komunalnych, tak. To też wzrost od marca przyszłego roku będzie o 10%. Podobnie jak w TBS-ach, także tutaj też, no już nie będę się powtarzał, ale dokładnie z tego samego założenia wychodzono przy podjęciu decyzji o tej zmianie czynszu. Natomiast ja może w tych wszystkich informacjach, które gdzieś tam się przewijały, zapomniałem, czy też chciałbym to jeszcze raz przypomnieć, że jest możliwość dla tych osób, które mają może problem z płaceniem czynszu, czy też trudniej im zawiązać koniec z końcem, jest możliwość wystąpienia o obniżkę czynszu. Oczywiście trzeba spełnić pewne warunki. Jednym z nich jest kryterium dochodowe, ale one są dość atrakcyjne, bo można się starać nawet o 50% obniżki czynszu, czyli przy założeniu, że płacimy, powiedzmy, czynsz na poziomie 300 zł, to może ten czynsz po obniżce wynosić, no jest to truizm, ale 150 zł. I te na przykład kryteria dochodowe, one też się zmieniły, wzrosły. W związku z tym, że wszystko rośnie, to też kryteria dochodowe. I na przykład w sytuacji, kiedy mamy rodzinę czteroosobową, to taka rodzina na przykład przy maksymalnie może się starać o obniżkę czynszu o 50%, jeżeli ich dochód wynosi, tutaj mam taką kwotę, około 11 tysięcy złotych, czyli to maksymalnie, nie? Można mniej oczywiście, ale maksymalnie. Czyli to jest jakaś taka realna pomoc ze strony miasta dla tych najuboższych, którzy, no powiedzmy, mają problem z płaceniem czynszu komunalnego, chociaż uważam, że to też nie jest jakaś wygórowana stawka, bo średni czynsz w lokalach komunalnych dzisiaj wynosi około 9 zł za metr kwadratowy. Mhm. No, można porównywać to z tym, co się teraz dzieje na rynku prywatnym, czy w nowym budownictwie. To jest bez porównania bardzo atrakcyjny cały czas czynsz.
Pan Tomasz Klek. Dzisiaj dwóch Tomaszów było naszymi gośćmi. Pan Tomasz Klek z wyczerpującymi informacjami. Proszę zastanowić się i być może skorzystać z tej ulgi, z tej pomocy w płaceniu czynszu, tak, w mieszkaniach,
żeby składać wnioski
komunalnych. No tak, wszystko drożeje. 10% w przyszłym roku, a co będzie później, to zobaczymy. Pan Tomasz Klek, rzecznik miasta do spraw mieszkalnictwa, był naszym gościem. Panie Tomaszu, bardzo dziękuję za
również
rozmowę.
Również dziękuję i pozdrawiam.
I tak obiecywałem Państwu, że porozmawiamy na temat tego piątku czarnego, co już minął, a tydzień czarny trwa, a jeszcze dowiedziałem się od kolegów, że dzisiaj jest cyberponiedziałek. Pierwsze słyszę, nie mam pojęcia, co to takiego jest, cyberponiedziałek. Podobno w internecie są jakieś gigantyczne obniżki, a tu to już trzeba naprawdę uważać. I zapowiadałem i obiecywałem rozmowę z panią Longiną Kaczmarek, ale pani Longina Kaczmarek uprzedzała mnie przed programem, że będzie dzielnie walczyła o prawa konsumentów w sądzie i że to postępowanie w sądzie i jej obecność konieczna tam może się przedłużyć. I tak się stało. Zatem w imieniu swoim i pani Longiny przepraszam, ale będziemy rozmawiali, obiecujemy, wyczerpujące informacje na temat czarnych tygodni, piątków i cyberponiedziałków będą. I co najważniejsze, ponieważ państwo także o to pytają, a wiele jest wątpliwości i także, jak sądzę, sporo niewiedzy na ten temat. Czy w związku z tym, że coś zostało sprzedane taniej, a czasami nawet dużo taniej, to czy tracimy jakieś uprawnienia wynikające z przepisów prawa, uprawnienia konsumenckie, na przykład do reklamacji czy zwrotu przez internet, bo jak wiadomo, kiedy kupujemy coś przez internet z dala od siedziby sprzedającego, to taką rzecz możemy bez żadnego powodu, bez żadnego wyjaśnienia w ciągu 2 tygodni od zakupu zwrócić i otrzymać pełną kwotę zapłaconą. Jutro Janusz Wilczyński państwa powita w czasie reakcji. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję za uwagę. Krzysztof Kukliński, do usłyszenia.
Czas reakcji w Radiu Szczecin.